Podcast Wielkie Spotkania zaprasza wydawnictwo Wielka Litera.
A gdybyśmy byli cykadami, to co byśmy myśleli o życiu i śmierci? I czy my jesteśmy rybkami w akwarium? A może w ogóle nas nie ma? O tym rozmawiam z Edwardem Pasewiczem, gościem Wielkiego Spotkania w Wielkiej Literze. Tematem jest jego książka Pulverkopf. W Wielkim Spotkaniu w Wielkiej Literze Edward Pasewicz, autor powieści Pulverkopf, uczył mnie, jak to wymawiać. Mam nadzieję, że powiedziałam wreszcie dobrze.
Pulverkopf, tak,
o,
bardzo
proszę. Będę prosiła o pomoc. Ja trzymam teraz w ręku, trochę będzie słychać. Trzymam malę, tak?
Tak, mala.
Co mala to jest?
No te, mala to jest buddyjski różaniec. Jak się medytuje, to ona jest po to, żeby nie wpaść w trans. Że jest takim przedmiotem, ma też znaczenie takie symboliczne, to znaczy symbolizuje okrążenie stópy, która znowu jest symbolem oświecenia. Do czego teraz dotykasz, to jest licznik. To akurat jest licznik Dorje, czyli większej aktywności, czyli setek powtórzonych mantr, a tamten dzwon z dzwonkiem to jest tysiące mantr.
A ten kamień zielony? Dwa kamienie.
Kamień symbolizuje nauczyciela, czyli w tym wypadku Buddę, czyli de facto twój własny oświecony umysł.
Czyli twoim nauczycielem jesteś ty sam.
No, Budda mówił, że przecież nie jest w stanie osiągnąć za nikogo oświecenia, tylko daje nauki wskazówki, a też mówił, że każdy ma naturę Buddy, tak? No więc wszyscy są już w tym momencie oświeceni, tylko o tym nie wiedzą.
Ale to teraz ja tak uproszczę i powiem, ale to co, to każdy jest takim swoim Bogiem?
Nie, nie, nie. Buddyści nie wierzą w Boga. Znaczy, przede wszystkim to nie jest religia, tak? A tylko system filozoficzny i system medytacyjny prowadzący do określonego celu. No i taki antymetafizyczny, bo Budda odmawiał odpowiedzi na pytania metafizyczne, ponieważ uważał, że to strata czasu i nie ma to absolutnie żadnego sensu.
Czyli co nas czeka po śmierci, to jest absolutna bzdura.
Nic nie czeka.
Nic. A ten cel, który trzeba osiągnąć?
Nie może umrzeć coś, co się nigdy nie urodziło, więc nic nie czeka.
To jesteśmy kim?
Czystą, rozedrganą świadomością.
Mm-hmm. I możemy mieć wpływ na te świadomości. Dzięki temu możemy żyć lepiej albo gorzej, tak?
No i jeśli jesteśmy oświeceni, to mamy wpływ. Jeżeli nie jesteśmy oświeceni, no to ulegamy złudzeniom. A złudzenia prowadzą do cierpienia. No i cztery szlachetne prawdy Buddy mówią o cierpieniu, czyli o podstawowej rzeczy dukkha, znaczy niedogodność, dosłownie cierpienie. I jakby celem buddyzmu jest to, żeby to cierpienie ustało. Jeżeli ono ustanie, to ustają wszystkie inne rzeczy związane z cierpieniem, a więc niewiedza, gniew, zazdrość, głupota. Wszystko to się przemienia w tak zwane pięć mądrości, czyli co w sumie daje pełne oświecenie.
Czyli to jest właściwie to, na czym teraz bazuje ta współczesna nowa psychologia, tak?
Tak, mindfulness, tak?
No to między innymi.
O tym myślisz. Tak, tylko że to są takie dość zwulgaryzowane nauki, no bo właśnie one jakby robią dokładnie odwrotnie to, czego oczekuje Budda, to znaczy Budda mówi, abyśmy zniszczyli swoje ego, ponieważ to ono jest główną przeszkodą w osiągnięciu oświecenia. A mindfulness w zasadzie wzmacnia ego i robi złą robotę. Wydaje mi się, że po prostu budujemy sobie w ten sposób kolejne więzienie. Tyle, że skuteczniejsze, tak mi się wydaje.
Skuteczniejsze? Dlaczego? Nie rozumiem.
No bo to ego jest coraz bardziej wzmacniane. Wzmacniane jest dość fajnymi, ciekawymi metodami, tak? I ono się robi coraz bardziej silne zamiast roztapiać się, tak jak w medytacji buddyjskiej.
I wtedy i tak nie można osiągnąć tego celu, którym jest...
Oświecenia się nie osiągnie, no ale prawdopodobnie manipulując tak umysłem można wiele więcej innych rzeczy osiągnąć. To znaczy jakieś takie pozorne sukcesy pewnie przychodzą, tak?
No ten... Myślę, że można poczuć się lepiej.
No nie? Pewnie tak, no na pewno, na 100%.
Można też odrzucić właśnie te...
Tylko pytanie, że no, jaki jest prawdziwy cel, tak? Czy chcemy zlikwidować las, a dobrze cierpienie swoje, czy też po prostu tylko to odkładamy w czasie. No,
no dobrze, a ty swoje cierpienie już wylikwidowałeś?
No pewnie, że nie.
I buddyzm się wziął z tego cierpienia? Z jakiegoś...
Zawsze mnie interesował jakoś tak. Ciągnęło mnie w tamtym kierunku. Od dziecka lubiłem filmy o Tybecie i w ogóle o klasztorach buddyjskich i tak dalej. Już mnie ciągnęło do mnichów buddyjskich, nie wiem dlaczego. A potem, jak miałem 23 lata, to zdarzyły się dwie rzeczy. Poszedłem do szpitala na dość długo i tam zacząłem czytać książki buddyjskie. A kiedy po pół roku wyszedłem, to mój najbliższy przyjaciel okazało się został buddystą. Był w szkole Karma Kagyu, więc ja niewiele myśląc po prostu przyłączyłem się do niego, do medytacji. No i potem nagle się okazało, że w Międzyrzeczu Sangha liczy 35 osób. No i jakby dzisiaj już chyba tak prężnie nie działa, ale jeszcze działa.
A Sangha to co?
Sangha to dosłownie znaczy zgromadzenie, czyli to zespół ludzi, którzy praktykują wspólnie medytację.
I byłeś w Tybecie?
Nie, nie byłem w Tybecie.
A gdzie byłeś, żeby być bliżej tego buddyzmu?
W ogóle nigdzie nie byłem. Nie trzeba być w Tybecie. Nie, no byłem w Warszawie, tutaj jest centrum Karma Kagyu. Byłem w ośrodkach medytacyjnych, w Kucharach, Parów, Hamburgu, w Berlinie i tak dalej, to na takich kursach.
Czy traktujesz to bardzo poważnie? To nie jest taka
no to
turystyka.
Już ponad 30 lat. To, to trudne.
Ale mówisz, że to cierpienie jednak nie ustało. To mnie fascynuje.
No, jakby ustało, to już by mnie tu nie było.
Prawda? A my do tego tak dążymy usilnie. I tak no się, i wtedy sobie zadajemy jeszcze większe cierpienie, kiedy myślę.
No, wikłamy się w nauki buddyjskie. No
dobrze,
tak, no.
Dobrze, ale zafascynowało mnie to, więc dlatego. A co było pierwsze, poezja? Czy ona była od zawsze?
Nie, pierwsza była muzyka. Najpierw zaczynałem pisać muzykę. Chciałem w dzieciństwie być kompozytorem, mieć teatr własny, bo też pisałem sztuki. Być oczywiście poetą, pisarzem i cesarzem. Tego wszystkiego nie zrealizowałem, tylko jednego.
Cesarzem?
No. I nie zanosi się na to.
Ale jak myślałeś sobie, że będziesz cesarzem, to wyobrażałeś sobie, nie wiem, że jakiegoś...
Nie wiem, no miałem 5 lat i chyba chciałem być najbardziej Napoleonem. To w ogóle ze wszystkich cesarzy, bo to wydawało mi się, że to Napoleon to jest taka tytuł najwyższego cesarza z najwyższych cesarzy.
Tak. Okej. Okay. Masz ogromną wyobraźnię.
No pewnie tak. Ale to 5-letni dzieciak chciał.
Taki... No ale to właśnie o tym mówię, że 5-letni dzieciak chciał być cesarzem, miał taki
ale
plan.
To wynikało z tego, że myśmy się bardzo często w wojnę bawili. Robiliśmy takie stroje rycerskie i w południowych dzielnicach Międzyrzecza, znaczy trudno powiedzieć, w południowym Międzyrzeczu, kiedy przesiedlano Niemców, no to przesiedlano ich właśnie na południowe dzielnice. Potem tam przyszli Łemkowie, Grecy i w ogóle jeszcze ludzie przesiedleni z jakichś tam innych rzeczy. A potem zaczęli napływać do tych innych części miasta, a tak zwani wojskowi, bo tam jest dość duża jednostka wojskowa. Mhm. Akurat przy niej mieszkam. Zresztą skądinąd ciekawa, bo to był... W czasie wojny to była jednostka, w której mieszkali Sikhowie, którzy służyli w SS. Azad Hind, czyli Hindusi w służbie SS. No i mieszkał tam pan Leon de Grel, ten słynny kolaborant, który miał tam Legion Waloński, który też tam stacjonował. I co śmieszniejsze, z okna mojego domu, no tak jakby tam, no trochę dalej za tamtą kamienicę. Spoglądam teraz na bardzo ładne domki. Był plac defiladowy, który widać z mojego okna i tam właśnie są zdjęcia kiedy zaprzysięgał Legion Waloński na wierność Hitlerowi. No i to takie po prostu...
Jak się żyje w takim tyglu, wychowuje? To chyba bardzo otwiera oczy na świat. Na ludzi też.
Otwiera dopiero, znaczy tak wydaje mi się, i nie tylko ja tak twierdzę, że ludzie, którzy wyszli z Międzyrzecza też tak sądzą, jest bardzo formatujący. To znaczy człowiek nie zdaje sobie sprawy na początku. Ja właściwie zdałem sobie sprawę, co to za miejsce i jak mnie ukształtowało dopiero, kiedy byłem już sporo po 30. Wtedy zaczęło do mnie docierać, jak to zadziałało, bo rzeczywiście człowiek... Ja od dziecka byłem przyzwyczajony, że ktoś mówił w obcym języku.
I to w różnych pewnie.
To w różnych, tak. Więc jak pojechałem do Poznania, to mnie to bardzo zdziwiło, że słyszę tylko i wyłącznie polski. To nawet chodzi o to, że była sobie pani Moleniowa, która mówiła tam, zaciągała po wschodniemu, aż jak bajkowo. Inna babcia, która się też złożyła na babcię werchuntową, mówiła po lwowsku. Inna jeszcze po ukraińsku. I te Niemki, które tam przez cały czas były, i moja babka, i tak dalej. I to był taki tygiel, a tam cały czas polski, 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 tak dziwnie trochę.
Ile miałeś lat, jak przeżyłeś ten szok?
No pierwszy raz, jak byłem w Poznaniu, to miałem jakieś 17-18 lat, to mniej więcej, tak, to był ten szok. Potem rzeczywiście, jak już pojechałem tam na stałe, to wyglądało inaczej, no bo się spotykało ludzi w Dragonie na przykład, w tej knajpie, która też jest opisywana w Pulverkopfie. Spotkało się z ludzi z Erasmusów, już z innych krajów. Więcej tego było. Ale jakby ten klimat dopiero odzyskałem w Krakowie. Mhm. To znaczy w Krakowie nie ma szans na to, żeby siąść sobie spokojnie i mówić tylko po polsku. Jesteś zmuszony do mówienia chociażby po angielsku. Bo ludzie do ciebie zagadują. Angole mają zwyczaj takiego dość swobodnego, co trochę jest niepolskie, ale mnie się podoba, podejścia, że wchodzą do knajpy, od razu cię zagadują i mówią, jak dzień, co tak siedzisz sam, a może się napijesz i tak dalej, i tak dalej. A teraz jest już, w ogóle jest inaczej, bo no jest mnóstwo Ukraińców i człowiek się przyzwyczaja, więc już jakby taki... Czuję się bardziej po dziecinnemu.
Ale powiedziałeś, że to Międzyrzecze formatuje człowieka. Co to znaczy? W jaki sposób formatuje?
Bo ono, Międzyrzecze ma swoje historie. Tak? Mnóstwo, to co ja tutaj opisałem, to jest tylko część tego wszystkiego. Z tego, co tam się działo, to można byłoby parę powieści zrobić tak naprawdę. Wziąwszy chociażby, no, można pierwsza z brzegu rzecz. Mało kto wie, że to było miasto tkackie. Mhm. Te tkaniny docierały do Chin. One miały specjalną sygnaturę, Mezeriko. Dlaczego tak było? Bo to były rzeczy robione przez Holendrów, którzy byli sprowadzeni tam właśnie ze względu na ten przemysł tkacki. Więc te sukna były znane, były cenione, i to miasto było na szlaku handlowym wprost. Berlin, Warszawa, Moskwa. I z Moskwy już Pekin w tamtym kierunku. Ale mało kto wie, że większość tych rodzin po upadku przemysłu tkackiego, podczas zaborów po prostu, przeniosła się do nowo powstającej Łodzi. Większość tych rodzin, tych niemieckich, tych żydowskich, to są rodziny z Międzyrzecza. To jest na przykład ciekawe, mm-hmm. że to miasto ma takie miasteczko w tej chwili, no takie koincydencje, tak? No ten Wolmer, weźmy. Facet umiera z fortuną, zostawia naprawdę ogromne pieniądze. To są miliony złotych, jeśli nie miliardy, na dzisiejsze pieniądze. I co robi? Robi... Tak, buduje szpital dla protestantów, szpital dla katolików, szpital dla Żydów. Sam jest Niemcem. Ustanawia radę fundacji, która ma jakby dbać to finansowe działało do 1933 roku, ale w 1828 zmarł. Więc dość długo. Organizuje coś, co się nazywa pomocą zimową. Pomoc zimowa to dopłata dla wszystkich biednych osób z miasta na opał i wyżywienie podczas 6 miesięcy zimowych. Kto zgapia pomysł po 1933 roku pomocy zimowej? Goebbels. Goebbels organizuje pomoc zimową i jeszcze wychwala Wilmera jako najwspanialszego Prusaka wszechczasów. Praktycznie miasto miało mieć zmienioną nazwę na Wilmerstadt, ale się nikt nie zgodził na szczęście. Tyle tylko, że Goebbels przekłamuje prawdę. Wilmer nie był takim Prusakiem, jakim on by chciał, bo mówię, szpital żydowski, szpital katolicki, no to tak nie po linii goebbelsowskiej trochę, ale o tym nie mówiono oczywiście, nie? W ramach propagandy. I wydaje mi się, że to no oczywiście to jest takie fantasmagoryczne trochę, ale te wszystkie historie po prostu w człowieka tak trochę wpływają siłą rzeczy. Opowiadane gdzieś tam przez ludzi, przez te babcie, które nie miały nic innego do roboty, tylko opowiadać właśnie dzieciakom, a myśmy tego słuchali, no bo też nie mieliśmy nic innego do roboty niż słuchać. A co do tej wyobraźni i wojenek, to zakończę wątek. Polegało to na tym, że po prostu walczyliśmy z dzieciakami tych wojskowych, tak zwanych.
I czyli to była międzynarodowa gwardia? No.
Tak, organizowaliśmy regularne bitwy, no to jak chłopcy z placu broni nieomal, to tak to wyglądało. Więc tłukliśmy się niemożebnie, trzeba było chodzić całymi bandami do szkoły, bo to były zasadzki, no, regularne wojny. Mówię, w szkole też zresztą.
No dobrze, mówisz o tym, wspomniałeś też o tym języku i o tym, że przeżyłeś szok, kiedy i że dobrze się czujesz wtedy, kiedy słyszysz wiele języków, a ja zawsze...
Tak, niekoniecznie muszę je rozumieć, po prostu melodię
właśnie, jakie ma znaczenie dla ciebie melodia języka danego? Masz...
Ma, no po prostu lubię. Ja napisałem gdzieś w jakimś wierszu taką frazę, najpierw jest dźwięk, potem oblepia się sensem. Ja jestem o tym przekonany. I to o tym też Czechowicz trochę mówił, że on, zanim mu się wiersz zrobi, to najpierw jest rytm, najpierw jest dźwięk. I to jest, wydaje mi się, że u rasowych poetów właśnie tak to wygląda, że najpierw jest to coś rytmicznego i coś dźwiękowego, co jest kompletnie nieokreślone i nie wiadomo, w którą stronę podąża, a potem nagle to oblepia się sensem i człowiek fajnie jest zdziwiony i zdumiony, że coś takiego mu wyszło.
Czyli słowa po prostu same wychodzą? To jest tak jak siadasz, nie wiem, jak muzyka tak komponujesz i zaczynasz grać i coś się tworzy?
No nie, jak komponuję...
Zaczynasz pisać.
Nie, nie. Znaczy to troszeczkę inny proces. To wygląda bardzo, bardzo nieromantycznie. To znaczy ja muszę wiedzieć po pierwsze, co chcę napisać i zacząć o tym sobie myśleć i sobie wtedy myślę. Jak wiem, co chcę napisać, to muszę wiedzieć też, określić, w jakiej formie chcę to napisać. Jak mam już...
co masz do wyboru wtedy?
No, mogłem napisać pulwerkowa w formie wierszy na przykład, tak? Mm-hmm. Równie dobrze. Mogłem operę zrobić z tego.
Czyli co zrobiłbyś na pana Tadeusza takiego, tak?
Tak. Heimal, kto by to czytał wtedy? To różnie, no bo to zależy od tematu i potencjału danej historii, tak? No, czasami historia jest fajna, kiedy jest opowiedziana zwięźle i ma kilka linijek, a czasami trzeba ją po prostu tak pozwolić się rozlać. Mhm. Był dom nad rozlewiskiem na przykład.
No nie, ja, znaczy mnie ta twoja powieść absolutnie uwiodła właśnie przez to, że gdzieś, ja nie wiem, czy jeszcze ktoś czyta wiersze, no ale to jest taki dla mnie taki, na pewno czytając, skoro dostajesz tyle nagród i jesteś tak doceniony teraz, co ja powiedziałam.
Nie, ja jestem Leonardo DiCaprio polskich nagród literackich. To jest po prostu...
Czyli? Jak mam to
zawsze
rozumieć?
Jestem nominowany, nigdy nie dostaję. Więc pomyślałem sobie, że teraz jak nic nie dostanę za Pulwerkopfa, a całkiem jest to możliwe, to następną powieść nazwę Zjawa.
Zjawa.
Tak, i wtedy już dostanę na pewno.
Dobrze, to teraz tylko wróćmy do tego, wybiłeś mnie totalnie, do tego pisania, to właśnie to, co mnie uwiodło w twojej książce, to to, że bo się zakałapoćkałam, bo powiedziałam, że nikt nie czyta poezji, ale ja staram się czytać, przynajmniej jak coś mi wpadnie w ręce i bardzo doceniam, teraz jest takie pismo i oni też publikują wiersze i gdzieś tak poczułam się, to w ogóle mnie odmładza, no bo kiedy się czyta wiersze, jak się jest młodym?
No w sumie tak, wiesz.
Prawda? Że to jest taki, masz takie poczucie, że ty trafiasz do młodej publiczności?
Trafiam, bo no, spotykam się z nimi, to znaczy oni... Jest cała grupa ludzi, która jest tam gdzieś skupiona wokół mnie w Krakowie i to raczej tak, no, oni sami piszą, to z tym, że no, umówmy się, poezja to jest po prostu nisza niż nawet w literaturze, tak? To już jest taki piekielny krąg dla wtajemniczonych.
Ale wariatów. Chcesz to robić.
No tak, bo to lubię, no po prostu wydaje mi się, że... No mówię, wszystko jest uzależnione od tego, co tak naprawdę chcę powiedzieć, jaki jest temat. Czasami fajną rzecz można opowiedzieć pisząc dramat, co też robiłem. Fajnie można coś zrobić w ramach opowiadania, a czasami potrzebna jest duża rzecz, no, tak jak no, na 600 stron, jak Pulver Cup, tak?
Ale w tym... Czytając Pulver w Kropfa, tak? Będę się do końca mylić, ale tak. Trudno. Miałam takie poczucie, to co bardzo doceniłam, właśnie tą poetyckość tej książki, dlatego że to jak ty konstruujesz zdania, czy jakoś obrazujesz, to sprawia, że człowiek się zawiesza i zaczyna, i że ta myśl moja gdzieś tam sobie idzie w jakimś zupełnie innym kierunku niż ta cała
tak,
opowieść.
Ale to właśnie o to chodziło, bo jakby w Pulverkopfie momentami stosowałem taki zabieg, jego własny użytek tylko i wyłącznie nazywam takim systemem kompresyjnym. To znaczy chodzi o to, żeby zdanie albo akapit jak trzeba, to trzeba wyzbyć się wszelkich poetyckich elementów i trzeba sucho napisać, bo jest moment, w którym trzeba tak zrobić, ale czasami, żeby skompresować jakąś treść, nie rozwlekać tego, ale ścieśnić to wszystko w trzech, czterech zdaniach, ale zrobić to tak, żeby ludzie od razu odlatywali, żeby mi to puchło, kiedy to czytają. No i bardzo wiele fragmentów Pulver Cupa jest tak zrobionych właśnie po to, żeby one tak, właśnie po to, żeby odlatywać.
Tak, odlatywać, ale ja mówię też o takim odlatywaniu, że ja sobie odlatuję w swoją jakąś rzeczywistość, w swoje myśli, w swoje, mam taki cytat, gdybym był cykadą, czym byłaby wtedy śmierć? 30-dniowym cyklem ospałego latania, twardniejącej skorupki i szklistego dźwięku wabiącego samiczki. Kropka. I tam idziesz dalej, tam już to się... Ja sobie pomyślałam, Boże, jakie to jest genialne. Ja się po prostu w tej chwili zastanawiam nad tą cykadą, nad tym, nad w ogóle sensem istnienia, no nad tak, tym, od czego zaczęliśmy.
No tak.
I my jesteśmy tutaj na tej ziemi, jeśli jesteśmy na ziemi, bo jeszcze tak głęboko nie zeszliśmy z tym buddyzmem, więc dopiero jeszcze mnie nie oświeciłeś na tyle. Ale to mnie tak urzekło. Sobie myślałam, Boże, to jest mistrz. Po prostu mistrz, który w tej książce daje mi tyle możliwości.
Na przykład z tymi cykadami to jest tak, że jętki cykady to coś, co mnie zawsze przerażało. Po prostu. Tak sobie myślałem, no bo jak wygląda ich życie? No spróbuj być świadomą cykadą. Taką cykadą myślącą. Sparafrazuję.
Ja się staram w ogóle być myśląca, co dopiero cykada myśląca.
Tak. Cykada myśląca i ona jako ten pędrak, czy tam jako ta larwa pod tą ziemią siedzi, żre te korzonki i w zasadzie do tego się wszystko ogranicza, prawda? A jak spojrzysz na przykład na życie ludzkie, to wcale nie jest takie odległe od tego, co my robimy. No przecież w zasadzie i wszystko, co istnieje, jest takim mechanizmem albo takim czymś służącym do przetrawiania materii.
Okay.
Przetrawiamy tę materię w kółko i w kółko i w kółko i w kółko i właściwie jak dżdżownicę. No.
Pod tą ziemią,
tak.
Te korzonki.
No dokładnie. I oczywiście takie metafory można mnożyć, one, tylko że no, rzeczywiście to jest taki strzał, żeby czytelnikowi dać Kopa, to tak. To...
A jak te strzały ci przychodzą?
Ten fragment o cykadach, no na przykład ja pamiętam takie... nawet jak to pisałem.
O, super, ale trafiłam.
To było jakoś tak, że było strasznie gorąco i w telewizji, bo ja lubię, jak jest dużo zamieszania, kiedy skupiam się po prostu w tym momencie, kiedy jest rozgardiasz największy wokół mnie. Mam taki mechanizm.
Super.
Więc jak chcę się nad czymś zastanowić albo coś wymyślić, to idę po prostu w jak najgłośniejszej knajpy i sobie siadam przy barze i wtedy się jestem w stanie skupić.
I tak pisałeś tę książkę?
Tak, między innymi sobie pisałem w różnych miejscach. I po prostu leciał film o cykadach. I ja tak między tym, tak się miotałem wtedy między tym tańskim i nagle przyszły te cykady i aha, okej, okay, już mam. A to czasami tak jest, że nawet wystarczy przez przypadek książkę jakąś, jakąkolwiek i coś wpada do... I nawet nie konkretne zdanie, konkretne słowo, tak? Płukanka do włosów, która kojarzy się ze starszymi osobami i fioletem. Tak? I jak usłyszałem tą płukankę, to od razu mówię, no frau Wieczorek, przecież co ja kombinuję? Róże. Bo tam była taka sytuacja, że to naprawdę to nie ona, bo znaleźli ten grób tych żołnierzy Wehrmachtu poza miastem. Ale rzeczywiście rosły na nim róże dzikie. No i jakoś to tak połączyłem, bo ten kląb mi się bardziej spodobał niż ten. No i mówię, to są takie błyski. Kiedyś Olga Tokarczuk powiedziała, to w prawie prywatnej rozmowie, jak gadaliśmy jeszcze, siedzieliśmy w knajpie i był tam Ignacy Karpowicz i różni ludzie i Olga. I ja właśnie opowiadałem Oldze o Pulverkopfie, bo ona jest blisko z Nowej Soli, blisko Świebodzina, to jest blisko Międzyrzecze, to w ogóle te tereny i bardzo była tym zainteresowana i ona mówiła, a widzisz, no i to potwierdza moją tezę, że tak naprawdę te powieści wiszą w powietrzu i trzeba je tylko ściągnąć i tak zasysać. No i myślę, że to jest dużo, dużo racji w tym po prostu się trzeba otworzyć i wtedy przychodzi samo. No wiem, że to brzmi jak mistyka, ale to no tak to tak.
A
to
skąd
jest.
Najwięcej do ciebie przyszło? Bo mówiłeś o babci, o jej opowieściach.
Ja w ogóle jak tak. Ja po prostu patrzę, czy jak widzę, czy czytam o czymś, czy coś się dzieje wokół tego. Znaczy, była taka historia, w ogóle jak wpadłem na Norberta von Hahnenheim, bo chciałem napisać książkę o tej eutanazji. No i pierwsze szkice wysyłałem do Maćka Malickiego, świętej pamięci, jeszcze jak żył. No to był 2002, 2003 rok. Ale cały czas czegoś mi brakowało. Nie byłem ani z tego zadowolony, ani to nie żarło. O, tak. No ale zacząłem z któregoś dnia w ogóle z nudów zacząłem przeglądać listy pacjentów w Meselitz Obrawalde, a tam przy niektórych nazwiskach było artysta plastyk i nagle Norbert von Hahnenheim, kompozytor. Co? Kompozytor? I tego samego wieczoru zacząłem wertować. Po godzinie byłem już blady, po dwóch trzęsły mi się ręce, a po trzech miałem takie wrażenie, że trzymam w ręku bombę i ja muszę z nią coś zrobić, ale nie jestem pewien, czy ja to przełknę. Mm-hmm. Nie jestem. Po prostu jak zacząłem czytać te wszystkie rzeczy, tak, o jego... I żeby było śmiesznie, to tego jest strasznie mało. O jego sobowtórach, o tym, jak niszczył swoje partytury, o jego muzyce, którą też wtedy Wtedy jeszcze nie mogłem usłyszeć, bo jej w ogóle nie nagrywano, ale mogłem sobie to wyobrażać, patrząc na fragmenty nut w esejach Grandewica. Wiedziałem, że mam po prostu coś kapitalnego w ręku i teraz jedyny problem był w tym, jak to wszystko ze sobą wymieszać. No i wtedy sobie przypomniałem trupa.
Okej.
To była taka historia, że myśmy z kuzynem, ja miałem 4 lata, nawet mniej. Tylko, że pamiętam tego trupa doskonale. To była bardzo przykra historia. Zresztą notabene pani, która jest nie córką, tylko z rodziny tego człowieka, który popełnił samobójstwo wojskowego. Dość wysokiego rangą, żeby było. Nie wiadomo dlaczego w ogóle to samobójstwo popełnił. I długo go szukano, to znaczy nie wiedzieli, gdzie go szukać. Nie wiedzieli, czy się utopił, powiesił, czy coś. A on się po prostu w trzcinach zaplątał. A tam był taki pomost, na który się szło i się moczyło się nogi albo skakało do rzeki, co było bardzo niebezpieczne, bo to jednak taka zdradliwa rzeka trochę. No i ja kątem oka zobaczyłem po prostu, to już takie, no widać było kości, to wszystko już w takim stanie było. No i mój kuzyn zawiadomił policję, no ja uciekłem, ale pamiętałem to do końca. No i w ten sposób powstała pierwsza scena, tak? Ten trup, który w ciebie wchodzi. Jako leitmotiv całości. Ale jak już to miałem, to tak sobie... A drugi taki moment spajający było to, jak wymyśliłem tytuł. Bo tytuł był wykombinowany. Skończę tylko motyw, bo ta pani odezwała się do mnie na Instagramie, bo przeczytała pierwsze strony książki i ją zdumiało kompletnie to, że to tam jest i stwierdziła, koniec końców powiedziała bardzo fajną rzecz, że to samobójstwo, które zrujnowało jej rodzinę, przynajmniej na coś się przydało w efekcie. Tak? I pomyślałem sobie, że no to jest taka fajna rzecz, taka zapłata za pracę pisarską. To fajne. Fajnie coś takiego usłyszeć. Czytałem sobie esej Ernsta Jungera, w którym kpił sobie z Fryderyka Nietzschego. A potem tego samego wieczoru obejrzałem taki ni to film, ni to dokument o Göbekli Tepe, o tym najstarszej świątyni. Teraz już okazało, że starsza jest Karahan Tepe i zaraz odnajdą następne Tepe, które będzie jeszcze starsze. To już wiemy, że to oni zaczęli budować 20 tysięcy lat temu albo 30, nie 10 i tak dalej, nieważne. W każdym razie były tam te filary w kształcie litery T, bardzo charakterystyczne. No i przypomniałem sobie, jak w dzieciństwie szedłem ulicą Rolną. Szedłem i sobie myślałem, tylko takie dziecko, myślę sobie, no dobra, no jest niebo. Okej, za chmurami jest niebo, za niebem jest kosmos, za kosmosem jest wszechświat, a za wszechświatem co jest? No, po prostu jestem w akwarium, tak? I tak sobie pomyślałem, taki jako dzieciak. Jestem w akwarium, to jest dość przerażające. No, poszedłem do domu, zobaczyłem na te rybki w swoim akwarium. Aha. Poczułem, że no, coś jest nie tak, jest niefajne. I na dodatek jeszcze człowiek uświadamia sobie, że umrze. No więc jaki to ma sens wszystko? No, to nie ma żadnego sensu, nic. No, ni cholery. Może stąd ten buddyzm przy okazji. No i Nietzsche opowiada... To, z czego też kpi Junger zresztą. Nietzsche opowiada tą ideę wielkiego powrotu. Tak? I ta baśń o nie, umierającej istocie, która nie umiera z powodu strachu przed śmiercią. Tak? Ten paradoks, tak, w tej książce, no jest właśnie, bierze się właśnie dokładnie stąd. Znaczy, po co to opowiadam? Opowiadam, żeby pokazać, jak pozornie niby niezwiązane ze sobą zdarzenia, koniec końców powodują, że w tym procesie jakby takiego nawarstwiania się różnych czynników, tego oblepiania się sensem, o którym mówiłem na początku, to daje taki efekt, który można zamknąć właśnie w takiej albo w przypowieści, jak tutaj, albo jak w całej książce, czyli w całym pulwerze.
A tytuł?
Aha, no tytuł, dlatego że to Ernst Jünger nazywał tak dość obraźliwie Fryderyka Nietzschego, Die alte Pulverkopf, czyli nasz stary kanonier. A to wynika stąd, że Nietzsche przechwalał się w Woli Mocy, że ma takie działo na chrześcijaństwo i wszystkie inne religie, że jak z niego grzmotnie, to się rozwali i nie będzie żadnej religii już na świecie. Po pierwsze nie grzmotną, po drugie to niemożliwe, po trzecie no właśnie stary kanonier, tak? No, tego, ktoś kto grozi. Ale miało to też jeszcze drugi sens, oczywiście to jest kogoś, kto jest rozwibrowany. Nie jest szalony, ale nie potrafi się na niczym skupić, jest rozwibrowany, przeskakuje z czasu do czasu, z momentu do momentu, z dnia do dnia i tak dalej, i tak dalej. No i stąd wzięła się cała struktura już. Więc tak, na początku był pomysł, potem był tytuł, a tytuł spowodował, że
pozwolił ci na te zabawy.
Struktura. A potem jak pojawił się już Norbert, no to w ogóle zdarzyło się coś, ponieważ ten Scarlatti, bo Norbert, muzyka Norberta rzeczywiście jest bardzo podobna do Scarlattiego w tym sensie, że Scarlatti działał na styku dwóch sposobów pisania, czyli barokowego i klasycznego. W związku z tym wszystkie jego formy były płynne i eksperymentalne. I tak samo jest w przypadku Norberta. Skąd się wziął mit o tym, że Scarlatti nie umarł? Nie wiem, ale krąży. To jest taka opowieść skądinąd. Że wynalazł ten eliksir nieśmiertelności. Zwróć uwagę, że to strach przed śmiercią, nieumieranie, w końcu umieranie jest osią tej książki do tego stopnia, że przecież ona opowiada o uśmiercaniu ludzi, którzy sobie z tego sprawy nie zdają, tak? O umieraniu kogoś, kto sobie zdaje z tego sprawę, że umiera i tak dalej, i tak dalej. Więc ta umieralność tutaj jest na wielu poziomach wykorzystana, tak?
A to jest, jakby ci ktoś zadał takie pytanie właśnie na spotkaniu z czytelnikami. Co pan chciał powiedzieć przez tę książkę?
O, żebym to ja wiedział. To... Ale znaczy, wydaje mi się, że to jest bardzo niedobre, szczególnie w takich artystycznych książkach, że autor mógłby powiedzieć dokładnie, co chciał powiedzieć.
Nie jest w stanie tego zrobić, nie, prawda?
Nie. To jest taki natłok. Poza tym efekt końcowy, to znaczy to, co jest na papierze, to jest cząstka tego, co się dzieje w mózgu i w wyobraźni, jak się to pisze. No to są rzeczy nie.
Jak to czytasz, to sam się zaskakujesz.
Tak, czasami tak.
Ja jestem zafascynowana książką i autorem teraz jeszcze bardziej, nie wiem co mam wybrać, ale Państwu zostawiam, nie będziecie mieli tej okazji pewnie, żeby spotkać osobiście, ale zachęcamy tak na wszelkie spotkania z czytelnikami, ale na pewno można się spotkać z Tobą poprzez tę książkę i to bardzo tak dogłębnie, bo to jest bardzo osobista książka.
W sumie tak, jest tak. Osobista.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Podcast Wielkie Spotkania znajdziecie na naszej stronie wielkalitera.pl, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.